Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże! Witam na kolejnej audycji, podczas której w ramach kateches tzw. mistagogicznych, czyli wyjaśniających znaczenie poszczególnych części celebracji mszy świętej, pochylamy się właśnie nad tajemnicą Eucharystii, by ją lepiej poznać, by ją lepiej zrozumieć, a to wszystko po to, aby potem można było w sposób bardziej głęboki, bardziej pełny, czynny, zaangażowany w Eucharystii uczestniczyć. I w naszych katechezach dotarliśmy już do modlitwy eucharystycznej, o której mówiłem, że jest to najważniejsza modlitwa Kościoła, modlitwa, która właściwie jest bardziej wydarzeniem niż modlitwą w sensie ścisłym, czyli w takim tylko werbalnym, bo podczas modlitwy eucharystycznej uobecniane są wydarzenia i gesty, które wykonywał Jezus podczas ostatniej wieczerzy, a także wydarzenia, które dały nam zbawienie, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I powiedziałem na początku też, że modlitwa eucharystyczna jest jednym aktem kultu, stanowi pewną całość, aczkolwiek można z niej wyróżnić poszczególne części, ma swoją uporządkowaną strukturę. I omówiliśmy już właśnie pierwszą część modlitwy eucharystycznej, wprowadzenie, które nazywa się prefacją. Prefacja prowadzi nas do kolejnej części modlitwy eucharystycznej, czyli do wspólnego śpiewu, aklamacji święty, święty, święty. Patrząc od strony historycznej, jest dość trudno określić, kiedy dokładnie wprowadzono tak zwany sanctus, czyli święty, do mszy świętej. Najstarsze źródła liturgiczne mówią o IV wieku i przede wszystkim ten śpiew święty, 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 zwany także trisagionem z języka greckiego, pojawił się w modlitwach eucharystycznych Kościoła Wschodniego i tam był łączony z prefacją. Natomiast w Kościele Zachodnim również wykonywano ten śpiew, ale wykonywano go w zupełnie innej części mszy świętej. Tak na przykład w liturgii galijskiej, czyli na terenie dzisiejszej Francji, ten śpiew był wykonywany przez dzieci na początku mszy świętej. Tak na dobrą sprawę połączenie śpiewu Sanctus i włączenie go do modlitwy eucharystycznej i połączenie go właśnie z prefacją utrwaliło się, można powiedzieć, około VII wieku. Od początku, kiedy ten śpiew pojawił się we mszy świętej, on należał zawsze do całego zgromadzonego ludu, a więc do kapłanów, jak i do wiernych. Dopiero później, kiedy wprowadzono bardziej skomplikowane linie melodyczne, ten śpiew, praktycznie rzecz biorąc, został odebrany ludowi. Poza tym wiemy, że też począwszy od wieków średnich, tych późniejszych wieków średnich, mszę świętą sprawowano tylko po łacinie. Modlitwa eucharystyczna była przez kapłana odmawiana po cichu, więc wierni za bardzo nie mogli i nie mieli możliwości uczestnictwa w tejże modlitwie, a także właśnie w tym śpiewie Sanctus. Z punktu widzenia historii, to co jest ciekawe, to można jeszcze dodać, że właśnie pierwotnie był to jedyny śpiew, któremu towarzyszył instrument muzyczny, towarzyszyły organy. Wszystkie inne śpiewy w czasie mszy świętej wykonywał chór bądź jakiś inny zespół śpiewaczy czy kapłan indywidualnie, te części, które były dla niego przeznaczone właśnie bez organów, tylko na czas właśnie wykonywania śpiewu Sanctus grały organy. Ale myślę, że to, co jest dla nas ważniejsze, to jest sama treść tej aklamacji. Trzeba powiedzieć, że śpiew aklamacji święty, święty, święty ma swoje źródła w tekstach biblijnych. I takim najstarszym źródłem i jednocześnie świadectwem jest psalm 99. Ten psalm śpiewano przy arce zawierającej tablicę przymierza. W modlitwie tej wychwalano nieskończoną świętość Boga Jahwe. W psalmie termin święty występuje aż 3 razy. Inne źródło to księga proroka Izajasza. Tam również znajdujemy potrójne święty, czyli trisagion. Ten śpiew wykonują serafinowie w wizji, która miała miejsce w świątyni jerozolimskiej. To jest moment powołania proroka Izajasza i właśnie serafinowie, którzy kroczą przed Bogiem, wychwalają i wyśpiewują na jego cześć właśnie jego świętość. I w końcu ten śpiew pojawia się w ostatniej księdze Nowego Testamentu, w ostatniej księdze Pisma Świętego, w księdze Apokalipsy. I on jest tam proklamowany w liturgii niebiańskiej, czyli w liturgii wiecznej, w liturgii w niebie, w tej liturgii, do której wszyscy zmierzamy. Tekst aklamacji wychwala świętość Boga, który przedstawiony jest tutaj jako Bóg zastępów i Bóg wszelkich bytów stworzonych. Wyrażenie podkreśla fakt, że Bóg jest Panem całej kosmicznej rzeczywistości, którą powołał do istnienia. Bóg jest wszechmocny i nieustannie aktualizuje historię zbawienia. Poza tym wyrażenie Pan Bóg zastępów akcentuje wieczność Boga, Jego działania w całej historii. A więc Bóg istnieje i będzie istniał zawsze. Dalej mamy tekst w tej aklamacji: pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Można powiedzieć, że jest to takie charakterystyczne poszerzenie tekstu starotestamentalnego o wymiar nowego przymierza. Otóż chwała Boża odtąd nie zamyka się tylko w świątyni jerozolimskiej, tak jak to było w Starym Testamencie. Ona teraz konkretyzuje się w osobie Chrystusa zmartwychwstałego i w Jego mistycznym ciele, czyli w Kościele. A zatem chwała Boża w Chrystusie dokonuje odnowienia całej stworzonej rzeczywistości. To przez usta odkupionego człowieka całe stworzenie wielbi Boga i w Eucharystii staje się tworzeniem nowego stworzenia. I my, włączając się właśnie w ten śpiew, można powiedzieć, uczestniczymy w chwale Boga, prawda? Włączamy się w tę chwałę Boga, oddając cześć Bogu, ale też doświadczając tej chwały Boga poprzez to, że jesteśmy odnawiani przez miłość Boga, która ujawniła się, skonkretyzowała się w osobie Jezusa Chrystusa. W aklamacji tej mamy też taki okrzyk: Hosanna na wysokości. Liturgie zachowały, można powiedzieć, to hebrajskie brzmienie tego wyrażenia. Korzeniami sięga ono aklamacji rytualnej i entuzjastycznej z psalmu 118, którą wykonywano w procesji liturgicznej do świątyni. Świątynia była miejscem przebywania chwały Bożej. Jednakże już mesjanizm Starego Przymierza pozwalał widzieć także inny wymiar tego natchnionego tekstu. Otóż prorok pański kieruje uwagę na tego, który przyjdzie w imię Jahwe, czyli na kamień odrzucony, który stanie się kamieniem węgielnym nowej rzeczywistości. I właśnie tym kamieniem odrzuconym, który stał się kamieniem węgielnym nowej rzeczywistości, którą jest Nowe Przymierze, Kościół, jest Jezus Chrystus. Tą nową świątynią jest Jezus Chrystus właśnie. I jest on witany radośnie przez mieszkańców Nowej Jerozolimy, czyli Kościoła, wspólnoty Kościoła, bo Kościół jest właśnie tą nową Jerozolimą, nową świątynią zapowiadaną przez proroków. Etymologicznie hosanna znaczy zbaw mnie albo zbawże, czyli jest to wołanie o zbawienie, wołanie skierowane do Chrystusa, który rzeczywiście zbawia. I tutaj możemy odnieść się do Ewangelii według świętego Mateusza, która właśnie wyraźnie wskazuje, że te słowa hosanna odnoszą się do Chrystusa. Pamiętamy właśnie uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, kiedy Jezus wjeżdżał na osiołku do świętego miasta, witały go tłumy, entuzjastycznie wołając hosanna, czyli zbaw nas, zbawże. A więc w sposób, można powiedzieć, taki nieoczekiwany, bo wiemy, co się później wydarzyło, ten lud, który witał Jezusa, widział w nim Zbawiciela. Określenie błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, wyraźnie wskazuje na osobę Jezusa Chrystusa. To On jest tym, który przyszedł w imię Pańskie, który nieustannie przychodzi do wiernych, którzy gromadzą się na każdej mszy świętej. I On też przyjdzie na końcu czasów, aby dokonać ostatecznego zbawienia. Dlatego można powiedzieć, chrześcijanie nieustannie przygotowują się do tego spotkania. I tym najlepszym przygotowaniem jest właśnie Eucharystia. To nasze oczekiwanie jest także nieustannym wołaniem Maranata, czyli przyjdź Panie Jezu. Każda Eucharystia przygotowuje nas do tego ostatecznego spotkania. Po aklamacji święty, której wychwalaliśmy świętość Boga, świętość objawioną także w Jezusie Chrystusie, ma miejsce tak zwana epikleza eucharystyczna. Otóż w tej modlitwie kapłan, trzymając rozłożone ręce, kontynuuje modlitwę dziękczynienia i uwielbienia Boga. Najpierw przed epiklezą jest część modlitwy eucharystycznej, która nazywa się post sanctus. Ona występuje zaraz po aklamacji święty, święty, święty. Jest to jakby potwierdzenie tego, co w tej aklamacji żeśmy wyśpiewali, że Bóg jest święty, jest źródłem wszelkiej świętości. Całe stworzenie uwielbia świętość i miłość Boga, która najpełniej objawiła się w Jezusie Chrystusie. Miłość Boga uobecnia się podczas każdej Eucharystii, która jest przecież pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Bóg nieustannie podtrzymuje swój lud w jego pielgrzymowaniu. W sposób szczególny czyni właśnie to w czasie Eucharystii, czyli świętej wieczerzy, na której gromadzimy się jako Jego uczniowie. To On, Jezus Chrystus, gromadzi nas, aby wyjaśniać nam Pisma i łamać dla nas chleb. I właśnie po tym post sanctus, to jest taka krótka część modlitwy eucharystycznej, kapłan wyciąga nad darami chleba i wina ręce, czyniąc nad nimi duży znak krzyża i wypowiada słowa modlitwy, którą nazywamy epiklezą. To słowo epikleza wywodzi się z greckiego czasownika epikaleo, który oznacza wzywać, przyzywać, czy przywoływać, albo zapraszać. I właśnie we mszy świętej, czy w ogóle w liturgii, przez epiklezę rozumie się uroczystą prośbę, która jest skierowana do Boga, aby udzielił mocy Ducha Świętego w celu dokonania przemiany i uświęcenia osoby lub rzeczy. Czyli w epiklezie, zauważmy, dokonuje się jednocześnie błaganie, czyli prośba, i swoisty akt przekazania kogoś lub czegoś na własność Boga. I w tej epiklezie eucharystycznej jest prośba, aby Bóg udzielił Ducha Świętego w celu przemiany chleba w ciało i wina w krew Jezusa Chrystusa. A zatem jest ta część błagalna o dar Ducha Świętego i jednocześnie oddanie Bogu tego, co wcześniej przynieśliśmy właśnie jako dary ofiarne, chleb i wino, które, może tutaj przypomnimy, symbolizują nasze życie, naszą codzienność, prawda? A zatem można powiedzieć, że w tych darach jesteśmy obecni my sami, jest obecny każdy z nas, a zatem my oddajemy się pod działanie Ducha Świętego. I w tej epiklezie chodzi oczywiście przede wszystkim o przemianę chleba w ciało, wina w krew, ale chodzi także o naszą przemianę, przemianę naszego życia. W modlitwie eucharystycznej mamy dwie epiklezy. Pierwsza to jest ta epikleza konsekracyjna, a druga komunijna. Właśnie w tej pierwszej, tak jak powiedziałem, mamy tę prośbę, aby złożone przez ludzi dary chleba i wina zostały konsekrowane, by stały się ciałem i krwią Chrystusa. Natomiast w epiklezie komunijnej, która występuje nieco później, mamy prośbę, aby niepokalana hostia posłużyła zbawieniu tych, którzy będą ją przyjmować w komunii świętej. Ta niepokalana hostia, czyli ten przemieniony chleb, czyli ciało Jezusa Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii Świętej, ma doprowadzić nas do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, ale także do zjednoczenia nas wszystkich jako jednej wielkiej rodziny dzieci Bożych. Epikleza podkreśla przede wszystkim wielkie znaczenie Ducha Świętego w uobecnieniu zbawczego czynu Jezusa Chrystusa. To właśnie obecność i moc Ducha Świętego dokonują cudownej przemiany. Chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią Jezusa Chrystusa. Działanie Ducha Świętego zostało przedstawione tutaj w następujących sformułowaniach. Uświęcić, pobłogosławić i uświęcić. A więc widzimy właśnie, że tu chodzi o szczególną łaskę, którą przynosi Duch Święty. To On wstępuje na chleb i wino, aby Jezus Chrystus stał się obecny w swoim ciele i w swojej krwi pośród zgromadzonych na mszy świętej wiernych. I właśnie u podstaw każdej epiklezy leży przeświadczenie wiary, że każde zbawcze dzieło trzeba wyprosić u Boga. Ponieważ Duch Święty jest przekazicielem i dokonawcą łaski Bożej, właśnie dlatego Jego przywołujemy podczas Eucharystii. Bo bez obecności i działania Ducha Świętego msza święta byłaby, można by powiedzieć, zbiorem nic nie mówiących słów, gestów, znaków i postaw. No właśnie Duch Święty, który jest przywoływany w sposób szczególny w epiklezie, ale przecież jest od początku obecny we mszy świętej, sprawia, że w Eucharystii jest życie. Jest od początku realna obecność i działanie całej Trójcy Świętej. To Duch Święty sprawia, że każdy znak, który jest wykonywany, który jest użyty, który jest obecny w celebracji mszy świętej, prowadzi nas do pewnej tajemniczej rzeczywistości, ukrytej rzeczywistości, a tą rzeczywistością jest obecność Trójcy Świętej. Jest obecność zbawczego działania Boga w Jezusie Chrystusie właśnie przez Ducha Świętego. Czyli proszę zobaczyć, że gdyby nie było Ducha Świętego, no msza święta, można powiedzieć, byłaby lepiej czy gorzej odegranym przedstawieniem teatralnym. A ponieważ właśnie Duch Święty jest, Duch Święty działa od momentu, kiedy został posłany apostołom i potem przekazywany wszystkim, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. My też Go otrzymaliśmy przecież w chrzcie, w sakramencie bierzmowania. I ciągle Go przyzywamy właśnie także w celebracjach liturgicznych po to, aby On je ożywiał, aby prowadził nas do spotkania z Jezusem Chrystusem, abyśmy mogli doświadczyć Jego zbawczej miłości. I właśnie też w Eucharystii obecność Ducha Świętego sprawia, że ona staje się wydarzeniem, które rzeczywiście uobecnia śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To właśnie obecność Ducha Świętego prowadzi także wszystkich uczestników mszy świętej do spotkania i komunii z Jezusem. To tylko właśnie dzięki Duchowi Świętemu zawdzięczamy ten wielki dar, że możemy tak osobiście, tak intymnie spotkać się z Jezusem Chrystusem. W konsekwencji, można powiedzieć, również Duch Święty sprawia, że ci, którzy przyjmują komunię świętą, stają się jednym ciałem, stają się Kościołem, stają się wspólnotą dzieci Bożych. Podczas epiklezy, tej pierwszej epiklezy konsekracyjnej, wszyscy, znaczy wierni, przyjmują postawę klęczącą. I w tym momencie ta postawa wyraża adorację, uwielbienie i podziw. Jest to także postawa pokory wobec wielkiej tajemnicy, która dokonuje się na ołtarzu, bo musimy być świadomi, że właśnie kiedy przyzywany jest Duch Święty, to rzeczywiście dokonują się te wielkie dzieła, dokonuje się ta tajemnicza przemiana. Chleb staje się najprawdziwszym ciałem Chrystusa, a wino staje się najprawdziwszą krwią Jezusa Chrystusa. I właśnie trwając w postawie klęczącej, uświadamiamy sobie wielkość Boga, Jego miłość, Jego miłosierdzie, ale także to, że bez Jego pomocy, bez pomocy Boga, właściwie my nic nie możemy uczynić. W Eucharystii Bóg daje się nam, każdemu z nas, w sposób bezinteresowny i całkowicie wolny. Bóg daje się nam na własność, przychodzi do nas w tak pokorny sposób, w taki pokorny sposób pod postacią chleba i wina. I dokonuje się to właśnie tylko i wyłącznie dzięki temu, że został dany Kościołowi Duch Święty, który w Kościele działa i jest ciągle przyzywany, przyzywany także w modlitwie eucharystycznej i sprawia ten cud konsekracji, cud przemiany, o której będziemy mówić w następnej katechezie. Szczęść Boże!